wieczór z kulturą.
Dobry wieczór, Agata Olszewska, i miała być Magdalena Kowala i Joanna Woźna, ale dotarła tylko Magdalena Kowala. Joanna chciała, ale się rozchorowała.
Dobry wieczór. Tak, Joanna jest chora, jest przeziębiona, także życzymy jej dużo zdrowia i ją ciepło pozdrawiamy.
Czyli taniec, bo jesteście tancerkami i choreografkami. Taniec, bycie w dobrej kondycji, nie chroni w tym sezonie przeziębieniowym.
No, jak widać, nie, chociaż z tego, co pewnie domyślam się, Asia aktywnie spędza czas, dużo tańczy, także i bardzo intensywnie, także może po prostu jest przemęczona, nie mam pojęcia.
Ale taniec też wyzwala endorfiny. To można nie czuć tego zmęczenia, prawda?
No tak, ciało tancerza na pewno ma wyższy próg tego, gdzie jest ta granica zmęczenia czy wyczerpania. Także myślę, że później dopiero, kiedy schodzą jakieś emocje, to ciało buntuje się po prostu.
Porozmawiamy dzisiaj o waszym spektaklu Hate House, waszym, czyli grupy kolektywu Herz House, którego jesteś 1/4.
Zgadza się.
Hate House zobaczymy 15 listopada w klubie Jacques w Gdańsku. Choreografię przygotowała Ramona Nagapczyńska. No i ja zapytam, po co tancerkom i choreografkom choreografka?
Nasz kolektyw jest głodny wielu rzeczy i bym powiedziała, że to też wyniknęło mocno z takiego głodu twórczego, ale też z głodu inspiracji osobami twórczymi, którymi gdzieś my się też mocno inspirujemy. Ramonę gdzieś obserwowałyśmy już od dawna, zaprosiłyśmy ją też z jej spektaklem solowym do ówczesnego Zakładu Kulturalnego, żeby zaprezentowała swoją pracę, i kiedy pojawiła się możliwość zaaplikowania z programu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca zamówienia choreograficzne, postanowiłyśmy zaprosić Ramonę do współpracy.
To jest polsko-kanadyjska tancerka. Ona się urodziła w Toronto, a między innymi tworzy w Warszawie. Było trudno ją tutaj do Trójmiasta zaprosić?
Wyjątkowo nie, zdziwiłyśmy się, jakby my też często niestety nie jesteśmy dobre w deadline'y i zazwyczaj wysyłamy zgłoszenia na ostatnią chwilę, i tym razem też tak było, i Ramona bardzo szybko podjęła decyzję, że chce z nami współpracować. Szybko się pojawił dosyć temat spektaklu, który właściwie ona zaproponowała. Także szybka to była aplikacja i szybka decyzja ze strony Ramony. Także dziękujemy jej też, że nam zaufała trochę w ciemno.
Wasza grupa Herz House zwyciężyła konkurs Shakespeare Off 2024. Czy to zwycięstwo, ta nagroda miała jakiś wpływ na ten wasz rozwój?
Na pewno zwiększyła widoczność, mimo że nadal zmagamy się jakby z brakiem widoczności w tej szarej strefie offu. To dostałyśmy kilka zaproszeń, które były konsekwencją tej wygranej, i mogłyśmy mimo wszystko gdzieś trochę zaistnieć w tym świecie teatru dramatycznego, ponieważ gdzieś nasz spektakl, który właśnie wygrał To Beach or Not To Beach, jest trochę z pogranicza gatunków, dlatego też gdzieś mogłyśmy pojawić się na scenach czy festiwalach nie tylko stricte choreograficznych.
Z spektaklem Hate House wystąpiłyście między innymi w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, ale też w Komunie Warszawa.
Tak, zgadza się. Premiera Hate House miała miejsce właśnie w Teatrze Szekspirowskim, który był naszym partnerem, a kolejne prezentacje były też po drodze w Białymstoku w ramach Przestrzeni Sztuki i właśnie w Komunie Warszawa.
Czy ten odbiór w innych miastach jest różny?
Jest różne. Spektakl Hate House jest też trochę o czasie, który widz musi sobie też dać, i cierpliwość myślę, że w tych czasach też jest czymś, jakimś wyzwaniem. Dlatego wydaje mi się, że odbiór spektaklu, jeżeli chodzi o miejsce czy widzów, którzy są przyzwyczajeni do różnorodności w świecie performance'u czy teatru, jakby to będzie też na pewno różny odbiór.
To teraz przejdźmy do samego spektaklu Hate House. Co to jest właściwie? Co się kryje za tymi słowami? To jest jakiś dom zły? To jest mowa nienawiści?
Jest to taki trochę nasz inside joke, taki trochę wewnętrzny żart w zespole, w kolektywie. Nawiązuje on trochę poniekąd do nazwy naszego zespołu, ale również do takiego pojęcia no, hejtu, który gdzieś jest nieodzowny w takim trochę tworze, jakim jest kolektyw. Jest to trochę taki wewnętrzny żart, który obiera z romantyczności jednak to pojęcie i daje przestrzeń na tą taką małą gorycz.
No bo kolektyw to praca wspólna. Tutaj każdy ma określone zadanie. Nie wiem, czy porówno się dzielicie zadaniami? Czy te role są równo obsadzone?
Jest to na pewno bardzo żmudna praca rozdzielenia po pierwsze tych wszystkich czynności, tych zadań. Na szczęście u nas jest tak, że mamy dosyć określone umiejętności, którymi się nawzajem dzielimy i wnosimy je do kolektywu, także staramy się porówno rozdzielać zadania, żeby nikt nie czuł się poszkodowany i każdy miał jakąś taką przestrzeń na to, żeby móc też jakby wspierać się nawzajem i pomagać, jeżeli ktoś w danym momencie jakby ma więcej czy mniej pracy.
A jak wygląda z takimi potrzebami jednostki? Jeśli chodzi o wolność twórczą, to jest na to miejsce w kolektywie?
Jest coś takiego, że to my, to kolektywne my, jednak zabiera trochę ja. I myślę, że to musi się z tym wiązać, że jednak ten wielogłos często powoduje, że to ja nie wybrzmiewa może w takiej sile, jakbyśmy tego oczekiwały czy chciały. Natomiast jednak to też jest praca, nad którą cały czas jednak się pochylamy, żeby dać tej drugiej osobie przestrzeń do wypowiedzenia się, do uwypuklenia. Także jest to obarczone na pewno też takimi... też czasem, który jest potrzebny do dochodzenia do różnych rozwiązań. Niemniej staramy się, żeby pomimo jakichś perturbacji po drodze zawsze gdzieś wylądować dosyć miękko.
A czy kiedy jako kolektyw pracujecie i finiszujecie z kolejnym spektaklem i jest jego odbiór dobry, to wam się kolektywnie spektakl podoba? Czy zdarza się, że jedna z was jest niezadowolona albo uważa, że coś można było zrobić lepiej?
Oczywiście, że to jest różnie. Jesteśmy totalnie różne. Każda z nas ma totalnie różne inne odczucia, kiedy wydaje nam się właśnie, tak jak powiedziałaś, że poszło, że to było to. Są osoby, które właśnie czują zupełnie inaczej. Też jest z tym spektaklem trochę tak, że ten proces był bardzo nierówny z Ramoną i miałyśmy trudne momenty bardzo, jeśli chodzi o samo przeprowadzenie prób czy dochodzenia do rozwiązań, ponieważ jednak tutaj też znów wracamy do tego pojęcia kolektywności i tego ja na rzecz my i wydaje mi się, że to też była praca trochę o tym, że jednak była osoba choreografki, która na której ciążył jakby ciążyła decyzja choreograficzna czy dramaturgiczna i my musiałyśmy też z tym w jakiś sposób się zmierzyć.
No właśnie, Ramona Nogabczyńska stała się kolejną, jakby piątą osobą tego kolektywu, czy jednak odrębnym bytem?
Ja mogę tylko mówić ze siebie i wydaje mi się, że była to jednak był to trochę odrębny byt w tym przypadku. I oczywiście, że to też nie musi oznaczać, nie wiem, jakiejś takiej kapitulacji wobec hierarchii. Jakby to też jakby nie... Jakby wyłonienie Ramony jako osoby naczelnej choreografki nie musiało oznaczać, że wracamy do jakichś patriarchalnych, hierarchicznych systemów, które panują często w teatrach jeszcze niestety. I jednak ten nasz głos oczywiście był brany pod uwagę w jakimś stopniu. Niemniej, i to też znów mówię ze siebie, była to raczej właśnie praca gdzieś, która przekierowywała autorstwo choreograficzne na tę jedną stronę.
To też troszeczkę zdjęło z was odpowiedzialność.
Jasne, jakby też po to też czas, zapraszamy raz na jakiś czas twórców, twórczynie, na przykład Dominika Knapik 2 lata temu też do współpracy, żeby jednak zdjąć z siebie jednak tę odpowiedzialność, ponieważ jest to, też może być to przyjemne w jakimś stopniu.
Prawie 10 lat temu Ramona Nagepczyńska powiedziała w jednym z wywiadów: nie można równocześnie być na scenie i tworzyć choreografii, bo trudno wtedy połączyć patrzenie z zewnątrz i wewnątrz. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz. Nie wiem, czy ona by się z tym zgodziła dzisiaj, po chyba 8-9 latach. Nie wiem, czy ty byś się z tym zgodziła.
Po części. Też nie będę odpowiadać za Ramonę, chociaż też wydaje mi się, że ostatnio z kolei w drugą stronę Ramona mówi dużo o jednak takiej miłości do performowania i właściwie w większości jej spektakli ona jednak jest tu i tu, jest wewnątrz i z zewnątrz. W naszym przypadku to jest trochę coś, z czym my się zmierzamy jakby na co dzień, ponieważ wszystkie zazwyczaj jesteśmy właściwie zawsze na scenie i jeżeli tworzymy spektakle autorskie, no to również jesteśmy tymi oczami z zewnątrz i to jest bardzo trudne, to wydłuża proces całości i to też jest, wracam z powrotem do kolektywu, jest to obarczone jakimiś kompromisami zawsze.
To nie jest łatwa praca.
Nie jest łatwa praca. Staramy się też zawsze, staramy się ostatnio też zapraszać osoby dramaturgiczne do współpracy, które są właśnie takim nieocenionym okiem z zewnątrz i takimi naszymi opiekunami trochę artystycznymi, co jest naprawdę bardzo pomocne, bądź zapraszać osoby na próby generalne, to też zawsze jest pomocne właśnie w rozwiązywaniu tego takiego, tej dwoistości i bycia w rozkroku jednocześnie tu i tam.
Opiekun artystyczny to brzmi wspierająco, w odróżnieniu do tego właśnie artysty, guru, do tej hierarchii i co za tym idzie, często przemocy. Jak to wygląda z twojej perspektywy, jeśli chodzi o taniec? Jest łatwiej? Dochodzi do takiej transformacji, że właśnie nie ma już tego jednego wielkiego pana i władcy, czy pani i władczyni, tylko coraz chętniej pracujemy w tych grupach i kolektywach i to są dobre grupy i dobre kolektywy, w których szanowane są granice wszystkich członków?
Ja uważam, że tak i że jest to taka naprawdę mądra alternatywa dla takich jakichś jakby takiego pojęcia, nie wiem, samowystarczalności, gdzieś jakiegoś takiego imperatywu kapitalistycznego. Jest to na pewno taka oddolna odpowiedź na to, w jaki sposób chcemy pracować na własnych zasadach i tworzyć te zasady na bieżąco, aktualizować je i jakby nie przyzwyczajać się do nich, jeżeli coś nam nie pasuje, jeżeli chcemy coś zmienić, to jakby mamy właśnie tą możliwość i jakby tworzenia tych systemów na własnych właśnie zasadach. Także myślę, że jest to na pewno super droga do tego, żeby dezaktualizować jakby te stare, przestarzałe struktury i być ich po prostu autorkami same dla siebie.
To jest dobra wiadomość, jeśli chodzi o możliwości, które mają w Polsce z kolei teatry offowe. To troszkę gorzej to wygląda. Wy straciłyście siedzibę swoją, czyli zakład kulturalny w Gdańsku. No i co teraz?
Jeżeli nas słuchają różni ludzie, to my szukamy siedziby do prób. Bardzo byśmy chciały, więc jeżeli ktoś ma dla nas taką wspaniałą przestrzeń na próby, to my jesteśmy bardzo chętne. I to jest rzecz, której nam brakuje najbardziej, wydaje mi się, takiego stałego miejsca na próbę, ponieważ to, co widzimy na scenie, to jest już naprawdę wierzchołek wierzchołków. Natomiast nasza praca często odbywa się, i to tutaj totalnie na serio mówiąc, na salkach w siłowni, bądź na jakichś innych przestrzeniach, które no nawet się nawet nam nie wyobrażają. I to są próby często bez świateł, bez docelowej sceny. Także to wszystko musimy sobie wyobrażać. Natomiast jest to możliwe i to jest też krzepiące w jakimś stopniu, że jesteśmy nadal tutaj, gdzie jesteśmy i się nie poddajemy. Też dzięki wsparciu wielu instytucji w Gdańsku, między innymi Teatru Szekspirowskiego, czy Klubu Żak, czy Instytut Kultury Miejskiej, które gdzieś tam nas często przygarnia do swoich przestrzeni, natomiast nadal nie jest to taka wymarzona przestrzeń na próby, jaką byśmy chciały.
Trzymam kciuki, żeby ta przestrzeń się znalazła. Bardzo dziękuję. Magdalena Kowala, tancerka i choreografka, członkini kolektywu Herz House.
Dziękuję bardzo.
I zapraszamy na spektakl Hate House, który zobaczymy 15 listopada w klubie Żak w Gdańsku. A teraz czas na przerwę.
Dobry wieczór z kulturą.